Dzień dobry Państwu, konwersatorium Paweł Milcarek. Dzisiaj jesteśmy w konwersatorium w Trójcy. Obecna jest Justyna Melonowska, pani doktor.
Dzień
dobry. Filozof i psycholog. I Michał Gołębiowski, historyk literatury dawnej. Rozpoczynamy w konwersatorium nową serię rozmów, które będą ukazywały się pod wspólnym hasłem cnoty i niecnoty. I trochę będziemy starali się poprzez różne świadectwa literackie toczyć rozmowę o cnotach, wadach, niecnotach, ale może w mniejszym stopniu próbując tu konstruować takie teoretyczne wykłady tego dotyczące wprost, tylko odwrotnie. Najpierw pewne świadectwa literackie, które będą miejscem odbicia ewentualnie do takich refleksji teoretycznych. Chcemy więc poprzez lekturę różnych wypowiedzi, różnych autorów, którzy właśnie o cnotach i niecnotach w różny sposób pisali, chcemy wejść w namysł nad tym, czy człowiek może i z jakich pomocy korzystać w tej drodze, która jest jego drogą do celu ostatecznego, do szczęścia, do budowania dojrzałej osobowości. To perspektywa, która daje się czytać przez filozofię, antropologię, teologię, psychologię oczywiście, więc jest swojej natury interdyscyplinarna. Spróbujemy tutaj, korzystając z bogatych zasobów moich gości, nawiązując do różnych potencjałów, to z jednej, to z drugiej strony do tego problemu podchodzić. Leżą przed nami teksty Hildegardy z Bingen, autorki trochę dzisiaj bardziej znanej niż powiedzmy 10, 15, 20 lat temu. Mimo wszystko wymaga ona dwóch słów przypomnienia. Tak? Hildegarda z Bingen, nadreńska benedyktynka, pisze się frankońska, tak? Również z pochodzenia benedyktynka. Z perspektywy polskiej niekiedy wystarczy powiedzieć niemiecka, ale to by było za mało. Znana jako przede wszystkim mistyczka, tak, autorka obszernych zresztą, poetyckich bardzo, można powiedzieć, również momentami apokaliptycznych wizji dotyczących stanu kościoła, stanu dusz. Jedna z najsłynniejszych jej prac, Civias, Znaj drogi pańskie. To jest właśnie dzieło, z którego pochodzi fragment, który dzisiaj jest przedmiotem naszego zainteresowania. Hildegarda, którą papież Benedykt XVI w 2012 roku ogłosił doktorem kościoła i stąd się pojawiła taka nowa fala zainteresowania jej twórczością. Jest również kojarzona z poszukiwaniami takich autorytetów średniowiecznych, autorytetów, no tutaj spoglądam z niepokojem na Justynę, czy dobrze powiem, autorytetów takiej średniowiecznej kobiecości, również teologicznej. I w tym kontekście bywa również przypominana, tak, w niemieckich mistyczek, czy chrześcijańskich mistyczek, zwykle w nurcie monastycznym, mniejszym jakoś obecnych. Rzeczywiście niezwykła postać, jeszcze niedawno mówiło się, że tak dziwnie bądź zupełnie niewykształcona, objawiająca jakieś niesamowite zdolności w swoich tekstach. Dzisiaj już badacze są ostrożniejsi, mówią, że prawdopodobnie bardzo dobrze wykształcona przez swoją przełożoną w klasztorze, uzyskała wspaniałą humanistyczną i chrześcijańską edukację, taką jaka w tamtym czasie była dostępna i że w pewnym momencie doszło do przelania, tak, owoców tych wszystkich rozmyśleń i edukacji w formie swoistego objawienia. Może ktoś wierzyć, że jest to prywatne objawienie, tak jak Hildegarda utrzymywała. Może ktoś sądzić, że może jest to bardzo szczególne przetworzenie w jej osobowości żywo odczuwanej teologii. Tak? Oba rozwiązania są tutaj dopuszczalne i nie umniejszają, a drugie nie umniejsza wartości tych skądinąd bardzo trudnych w przekładzie tekstów. Mamy przed sobą tak zwaną wizję trzynastą, bo to w niej pojawia się udramatyzowany wątek, który w tradycji chrześcijańskiej i klasycznej szerzej był już reprezentowany, obecny wątek, którym dusza, tak, sedno człowieczeństwa, wnętrze człowieka toczy swoistą walkę, której sojusznikami są cnoty, pomoce boskie, a przeciwnikiem podstępny zły duch i jego oślizgli wysłannicy, tak, którzy duszę starają się wytrącić z jej kursu ku Bogu. Tutaj to mamy. No nie wiem, jak się wam ten tekst czytało, bo to trudny miejscami bardzo tekst, prawda?
Tekst jest trudny jak na tego typu literaturę, aczkolwiek jeżeli to weźmiemy pod uwagę w ogóle cały kontekst ówczesnej literatury czy ówczesnego piśmieństwa, w ogóle średniowiecznego, mistycyzującego, alegorycznego, to jest to na swój sposób tekst typowy dla wrażliwości tych czasów, zwłaszcza jeżeli chodzi o te napięcia eschatologiczne. I tutaj od razu właśnie wspomniałeś o tej koncepcji walki duchowej, która właśnie w wiekach średnich jak gdyby wyrosła na gruncie chrześcijańskiej duchowości, ale jednocześnie tutaj należałoby zauważyć, że terminem, jakim określano tego typu piśmiennictwo, to jest takie specyficzne słowo agon, który jednocześnie oznacza walkę duchową i tak na przykład mamy traktat o walce duchowej świętego Augustyna jako taki wzór dla tych średniowiecznych utworów, ale właśnie tam w tytule został użyty termin agon i on jednocześnie oznacza pewną dyskusję. Stąd właśnie ta psychomachia, jak gdyby taka...
Można... Walka duszy.
Tak, walka właściwie jednej duszy. Wewnątrz jednej duszy toczy się pewien spór o wartości. I tutaj właśnie to widzimy dokładnie, że ze strony tutaj złego ducha i ze strony cnót przedstawiane są rozmaite kwestie, rozmaite dobra, które właśnie są wartościami dla tej duszy. I teraz wybór dokonywany jest pomiędzy tą większą wartością, a tymi mniejszymi wartościami. Wartościami ziemskimi i wartościami wiecznymi.
Mamy najpierw, zostajemy duszę wewnątrz takiej rozterki, tak? Z jednej strony rozpoznaje ona swoje przeznaczenie, to, które jest powołaniem boskim wyznaczone, z drugiej strony jest bardzo przygnieciona, tak? Dusza w ciele, jak tutaj jest, przygnieciona tą rozterką, że właściwie no, nie chciałaby szkodzić Bogu, ale z drugiej strony bardzo ją ciągnie świat, tak? Zupełnie podstawowy moment niepewności co do własnej siły i orientacji.
Tak, właśnie z perspektywy kogoś, kto nie zajmuje się na co dzień myślą średniowieczną, kto zajmuje się bardziej jednak myślą i filozofią współczesną i przeżywa różnego rodzaju własne, prawda, zapytania, własne niepewności, które jakoś odzwierciedlają różne zmagania naszej współczesności, to muszę powiedzieć, że dla mnie ten tekst był bardzo przejmujący. Być może właśnie i taki zapraszający do tego, żeby nie nakładać na niego tej całej matrycy teoretycznej, która jest jakby w zasięgu, tylko pozwoliłam sobie jakby ten tekst przeżyć. I miałam takie dwa wrażenia. Pierwsze, że jest to tekst, który byłoby mi niezwykle trudno zakwestionować. Oczywiście przyjęcie bądź odrzucenie, wypracowanie jakiegoś stosunku do tego tekstu jest to element no, pewnej decyzji, prawda? Znaczy moja wola uczestniczy w tym, jak ja będę przeżywać ten tekst. Natomiast rzeczywiście moja wola nie znajdowała w sobie takich zasobów zupełnie, żeby jakoś zakwestionować sposób, w jaki ten tekst do mnie mówi. Znaczy, żeby w ogóle powiedzieć, że to jest w ogóle nieważne, że to jest rodzaj litery, prawda? Że to jest piękna litera na przykład. Ale w tym, jak ten tekst jest przejmujący, to jak się w nim przesuwałam, on rzeczywiście wymaga ogromnego skupienia, to jednocześnie poczułam, jak bardzo jest to przyjmujący tekst. Jaki tam jest ogromny ładunek, prawda? Jak te cnoty zabiegają o te dusze i jak mówią, o mój Boże, prawda? Tutaj ratujmy tę duszę, która odchodzi od Pana. Że jakby to jest dramat cnót także, które walczą o duszę i te dusza jest tak przyjmowana z ogromną miłością po prostu.
Ja bym tutaj jeszcze dodał taką uwagę, że jest w tym dialogu taki moment dość, powiedziałbym, no, czytelny z dzisiejszego punktu widzenia, a jednocześnie taki, ja bym to nazwał, dość uroczy, jeżeli tak się wczuć właśnie w tematykę tego fragmentu, bo dochodzi do takiej konfrontacji pokory i właśnie diabła, szatana. I tutaj jest właściwie konflikt rozegrany na tym, co dzisiaj określilibyśmy jako być czy mieć, bo pokora jakby stawia duszy przed oczy taką wartość, jaką jest po prostu bycie w Bogu, bycie kimś, kto rozwija się w tej cnocie, rozwija się w dobru, rozwija swoje podobieństwo i swój obraz Boży, natomiast od razu przychodzi szatan i mówi, że tutaj to bycie w Bogu jest tak naprawdę nieważne z tego punktu widzenia takiego doczesnego. Po co tak naprawdę cierpieć? Po co znosić te wszystkie wyrzeczenia? Skoro przecież szatan może ofiarować coś, co ta dusza może mieć, takiego ziemskiego, królestwa, dobra, prestiż i tak dalej. I z tego punktu widzenia też bym widział, że to jest tekst bardzo aktualny.
Wiecie panowie, tak mi się wydaje, że może należy czytelników troszeczkę bardziej dosłownie wprowadzić w ten tekst, bo oni go nie mają przed sobą. I ja sobie z różnych fragmentów tego tekstu, przesuwając się po nim, wynotowałam, co cnoty mówią do duszy i co dusza mówi do cnót. I na przykład cnoty mówią, my cnoty płaczmy i żałujmy, owca pańska ucieka przed życiem. życiem. To się bardzo ciekawa kategoria życia, co będziemy rozumieć przez kategorię życia. Dalej, o uciekinierze, przyjdź do nas, a Bóg przyjmie ciebie. Nie lękaj się ani nie uciekaj. Nigdy nie upadniesz w naszym towarzystwie, a Bóg ciebie uleczy. Mówią cnoty do duszy, o szczęśliwa dusza i drogie stworzenie Boże. Natomiast dusza, słysząc te wszystkie zupełnie balsamiczne słowa, można powiedzieć, jest jednak zasmucona i zastanawia się, jest powiedziane. Bardzo mi jest trudno walczyć przeciw ciału, mówi dusza. Nie mogę wypełnić tego, w co jestem odziana. W każdym razie chcę to porzucić. Mówi, wrząca słodycz pochłonęła mnie w grzechach, przeto nie ośmielę się wejść. Cuchnę ranami, czyli widać, że dusza jest rozdarta, ale jednocześnie ona ma jakąś pewną świadomość własnej kondycji. To jest bardzo ciekawe, bo ta dusza jest na swój sposób samokrytyczna. Znaczy ona dosyć dobrze rejestruje własną kondycję, jako czegoś, co jest czymś nieprawdopodobnie obdarzanym, ale jednocześnie no, ona wie, że ma chory romans ze światem, prawda? I że ten romans ją karmi, ten romans jest dobry, znaczy zadowalający, tak kojący, można by powiedzieć. Tak, jakoś kojący. I dopiero tutaj wkracza, prawda, w tych końcowych partiach wkracza pokora i można powiedzieć, że pokora jako siła w pewnym sensie rozstrzygająca w ogóle ten konflikt, prawda?
Jako najważniejsza jako z tych dolna, cnót, bo tak, to jest też królowa cnót. Wprost.
Tak, ja pokora, królowa cnót.
Tak, prawda? I tutaj pokora jest rozumiana też jako prawda o tej duszy. Ona wchodzi właśnie jako pewnego rodzaju zwierciadło, w którym dusza się przegląda i w którym widzi tak naprawdę swoje właśnie to ostateczne przeznaczenie.
Wracamy do naszej pierwszej rozmowy o cnotach, wadach, niecnotach. Rozmawiamy o tym, co nam opowiada o walce duszy. Hildegarda z Bingen w wizji 13 w Civillas. To jest tekst, który czytelnikowi polskiemu został udostępniony przez wydawnictwo Benedyktynów w Teńcu parę lat temu. Mówiliście przed chwilą o pewnych, no jakby ta samokrytyczność duszy. To jest taki moment, który powoduje, że mamy do czynienia z tekstem, on jest oczywiście skrótowy, tak? Operuje pewnymi aluzjami, alegoriami, ale jest analityczny, prawda? Czy ta dusza jakby sobie usiadła, mimo że to wszystko odbywa się w jakiejś, mam wrażenie, w ruchu i walce, w napięciu, to jednak dusza jest w stanie usiąść w sobie, tak powiem, i pomiarkować, tak, co ją ciągnie w jedną, co w drugą stronę. Co może jest ciekawe i wydaje mi się tak na moje wyczucie charakterystyczne, że mamy tu do czynienia z ciągle jeszcze z takim opisem, taką propozycją, w której dusza nie jest samotna na tej drodze, tak? Nie jest samotna i nie mamy do czynienia z takim zaproszeniem, żeby czytelnik stał się takim samotnikiem w drodze i w pewnym momencie spotykał na tej drodze, powiedzmy na przykład wprost, Maryję, Chrystusa w ten sposób, tylko mamy do czynienia z drogą, zresztą to jest wyjątek z tego większego dzieła, ale tą drogą, w której jest jakby istnieje najpierw cały symboliczny wszechświat, który przygotowuje całą tę scenę, prawda? Mamy w wstępie do tej wizji 13, mamy kolejne chóry. Właśnie one są uformowane przez klasyczne grupy świętych, tak jak w Brewiarzu. Kolejne grupy, tak jak w Tedeum, tak? Apostołowie, męczennicy, dziewice, kapłani. I oni wszyscy, to jest potężna rzesza, którą najpierw widzimy w jej chwale. Jest w chwale i jest chwalona, tak, w tym tekście. I zresztą gdzieś tam w zakończeniu z kolei dowiemy się, że jest złożona w znacznym stopniu z ludzi, którym udało się swoje życie uratować, tak? To znaczy nie byli jakby od początku i zawsze na tej prostej linii, prawda? Tylko właśnie tę walkę, którą za chwilę będziemy obserwowali, mają za sobą. I potem z tego, tej szerokiej perspektywy, z tego miasta świętego, nagle następuje taki, przepraszam, taki zoom, tak, na duszę, takie przybliżenie na duszę i teraz ona też nie jest samotna. Znowu mamy jakby to, o czym wspominaliście, właśnie cały tłumek cnót, prawda, i z niego wyłania się czasami, a to wiedza Boża, która odgrywa bardzo ważną rolę, bo na tym poziomie świadomości ona chce wygrać. Jest w końcu pokora, to też bardzo chrześcijańskie w ogóle, ale też i oczywiście trudno byłoby inaczej u benedyktynki, żeby ona się nagle nie wyłoniła jako rozstrzygająca. No i jest jeszcze ta cnota, o której nie wspominaliśmy, która kończy dzieło w pewnym momencie, mianowicie cnota zwycięstwa, prawda? Jest wiktoria, która jakby przechyla ostatecznie, gdy już rzecz jest wewnętrznie w duszy zdecydowana, to jakby pozwala wyprowadzić ją na tę drogę prostą. No i mamy oczywiście, jak to zawsze w każdej także świętej Arkadii, świadectwo śmierci i zła, to znaczy jest to tam oczywiście ten głos szatański, który za jakiś czas się pojawia. Może tekst mało romantyczny, tu nie ma chyba takiego przymusu emocjonalnego, wejścia w jakieś ryzykowne bardzo sytuacje, on jest bardzo klasyczny taki.
Aczkolwiek właśnie to jest bardzo ciekawie skomponowane z tej perspektywy retorycznej i takiej literackiej, bo tak jak wspomniałeś, najpierw mamy zarysowany cały taki makrokosmos tych świętych, prawda, czyli mamy jak gdyby tą przestrzeń nieba, w której tutaj też jest to istotne, panuje doskonała harmonia, bo ten tekst też stanowił podstawę do utworu muzycznego. I tutaj następuje harmonia pomiędzy tymi głosami świętych, w ogóle pomiędzy ich w ogóle świętością, ich osobowościami, czy jak to nazwać, natomiast właśnie zejście do tego mikrokosmosu tej duszy pokazuje, że schodzimy teraz do pewnych dysonansów i tam się właśnie toczy ten spór. Natomiast ta cnota zwycięstwa, ona znamionuje właśnie ten ostateczny cel tej walki, czyli właśnie wejście tego mikrokosmosu duszy do makrokosmosu tej harmonii. Czyli tak jak pomiędzy świętymi ma zapanować harmonia, doskonała jedność, tak też w duszy ma zapanować również taka jedność. I tutaj jeszcze powiedziałbym w takim drobnym kontekście, który być może nie jest czytelny przy pierwszej styczności z tym tekstem, że na samym początku cnoty przedstawiają się w taki sposób, że oto my cnoty, my wszystkie jesteśmy w Bogu i w Nim przebywamy, czy w Nim trwamy. I biorąc pod uwagę właśnie kontekst tej mistyki nadreńskiej, możemy zauważyć, że to jest taka sugestia co do tego, że wielość cnót tak naprawdę jest pewnym takim zabiegiem retorycznym, żeby pokazać z praktycznego punktu widzenia te cnoty, ale one wszystkie są jakby jednością, że jest w rzeczywistości jedna cnota. I tą cnotą jest właśnie odbudowane podobieństwo i obraz Boży w duszy. Ostatnią rzecz, którą bym jeszcze tutaj zauważył, jeżeli chodzi o harmonię i dysonansę, to jesteśmy też skłonni współcześnie widzieć w takim rozpisaniu tego dialogu na duszę i na ciało, jako na pewnego rodzaju dualizm. Ale w literaturze tego okresu tak naprawdę dusza była synonimem osoby całościowym. Natomiast ciało to był taki również synonim, pewien skrót myślowy, który oznaczał nie jak gdyby tą warstwę cielesną, fizyczną człowieka, która tutaj jest pogardzana, tylko raczej chodzi tutaj o to, że na pewnym poziomie człowiek nie sięga do tych sfer duchowych i na poparcie tej tezy można tutaj wskazać inne pisma Hildegardy, jak chociażby te, w których zaleca, można powiedzieć w cudzysłowie, zdrowe odżywianie, no tak, troskę o własne ciało. Tak, to by właśnie przeczyło temu takiemu dualistycznemu pojęciu, czy tej dualistycznej interpretacji takiego rozpisania dusza-ciało. Chodzi tutaj o to, że ciało jak gdyby na pewnym poziomie tylko funkcjonuje, natomiast dusza sięga do czegoś wyżej i dlatego musi władać nad ciałem.
Ja jakoś inaczej analizuję ten tekst, dlatego że on, myślę sobie, że widzę w nim taki potencjał, ja powiedziałam, że przeprowadzam analizę bardziej egzystencjalną, to znaczy pod kątem przydatności, widzę ogromną przydatność, co może być zaskakujące, tego tekstu dla współczesnego człowieka w jego zmaganiach i ta perspektywa mnie rzeczywiście bardzo interesuje. I na przykład widzę coś takiego, że wpierw cnoty mówią, tak jak mówiłam, płaczmy, bo owca pańska ucieka przed życiem, a dusza mówi, chce używać świata. Więc pojawiają się tutaj dwie bardzo ważne kategorie, które pozostają w napięciu, mianowicie życie i świat. Rozumiem, że możemy to interpretować jakoś bardzo głęboko i wnikliwie i osadzać w ogóle w kulturze intelektualnej tamtego okresu, ale w zasadzie wydaje mi się, że te kategorie są tutaj po prostu do siebie niesprowadzalne. Znaczy widzę tutaj jednak zdecydowane przypomnienie, że świat nie jest życiem, chociaż oczywiście jest bardzo ważny jako ten, prawda, element, znaczy jako coś, co jest stworzone, jako miejsce mieszkania po prostu psychofizycznych istot, jakimi są po prostu ludzie. W każdym razie to napięcie między życiem a światem uważam za takie przypominające i otrzeźwiające, ale ten tekst zawiera o wiele więcej, bo to jest tylko punkt wyjścia, mianowicie dalej mamy pewnego rodzaju miernik i mechanizm, co jest w ogóle, mnie to zadziwiło, kiedy czytałam ten tekst, mianowicie miernikiem skuteczności działania cnót jest powrót do pokuty, to znaczy wówczas, gdy cnoty pokonują wady, to ludzie otrzymują boskie natchnienie, które sprawia, że oni wracają do pokuty, a zatem istnieje konkretny, można powiedzieć, miernik skuteczności działania cnót. A zatem nawet ja sobie mogę zadać pytanie, na ile dobrze daje się prowadzić cnotom we własnym życiu, ponieważ miernikiem tego jest to, na ile pokutny jest wymiar mojego życia, prawda? Mojej, ojejku, nie lubię tego słowa, mojej duchowości, powiedzmy, ze wszystkimi że odsuńmy te wszystkie zniekształcenia, jakim to słowo ulega w naszych czasach, a dalej jest też wskazany mechanizm bardzo jasny, mianowicie cnoty zwyciężają wady w ten sposób, że je osłabiają. No wydaje mi się, że to są bardzo takie jasne wskazania, tak bym powiedziała.
We wszystkich tych fragmentach, w których jest mowa o pokucie, to właśnie słowo pokuta sąsiaduje ze słowem życie. Dzisiaj byśmy raczej skłonni byli uznawać pokutę jakoś bardziej dosłownie rozumianego umartwienia, czyli raczej tak. Odsunięcia się od życia, a tutaj właśnie ten punkt ciężkości jest położony na pokutę jako na życie prawdziwe, w przeciwieństwie do właśnie tego życia takiego pustego, martwego, marnego, które wyłania się właśnie z tego używania świata.
To, co mówicie, to nie wiem, czy zachęca czytelnika, czy słuchacza z wrażliwością współczesną, no bo nawet od manifestów chrześcijańskiej duchowości to raczej wymagałoby się dzisiaj takiego, no, jakichś takich emblematów witalności, takiej po prostu, że ta dusza powinna, to może to na to cnota zwycięstwa jeszcze ratuje sytuację, koniec, że, no, że można powiedzieć sobie trochę pół żartem, pół serio, że to duchowość chrześcijańska jest drogą zwycięstwa, skuteczności życiowego, sukcesu. Tutaj rozumiem, że jesteśmy mimo wszystko, choć to zwycięstwo tutaj trzeba brać poważnie, bo ono rzeczywiście występuje, tylko że wszystkie te słowa występują w innym znaczeniu niż przyjęliśmy je odczytywać. Życie, to tak, co Justyna przed chwilą mówiła, że mamy życie, które nagle jest bliższe pokuty niż światowej ruchliwości, no ale to w dalszym ciągu pozostaje zamkniętą duchowością zakonną. Tak to ktoś by zaraz przeczytał. Nie mamy manifestu czynnych cnót, tak? Tylko mamy manifest pewnego, no jakby to być uchronienia się przed błędem.
Ale to, co wybrzmiewa w całym tym tekście i starałam się po to podkreślić w swojej pierwszej wypowiedzi, to jest taki wymiar przyjęcia, czyli bycia przyjętym i w związku z tym taka obietnica pewnego rodzaju ulgi, taka obietnica odpoczynku, prawda? Bodajże to, nie pamiętam, czy to w Wiśniowym Sadzie jest taka rozbudowana scena, gdzie mówią, odpoczniemy. I pamiętam, że profesor Judycki swoją wspaniałą książkę Bóg i inne osoby rozpoczyna mottem, czyni ogromny wyimek z tego, znaczy, że jakby osoba zmierza do stanu pewnego odpoczynku, pewnego oddechu, wytchnienia. I moim zdaniem to tutaj rzeczywiście wybrzmiewa. I wydaje mi się, że to jest właściwe.
Czyli jest to po prostu walka, która prowadzi do odpoczynku i jakby ujawnienie życia, które wynika z odsunięcia od siebie postawy użycia.
Wracamy do rozmowy o takiej psychomachii, tak? Walce duszy, wizji 13 dzieła Stivias Hildegardy z Bingen. To czas, w którym Hildegarda przedstawia swoje wizje, to jest swoją drogą czas dość podwójny. Z jednej strony spokojny, bo jest to czas jej monastycznego powołania, ona nie opuszcza klasztoru, z drugiej strony jednak czasami wychodzi po to, żeby za zgodą przełożonych i władz kościelnych głosić niekiedy płomienne przemówienia w kościołach. Tam zresztą zapamiętano z tych jej wystąpień takie przejmujące zapowiedzi wielkiego kryzysu duchowego. Ona reagowała na obniżenie poziomu, zwłaszcza duchowieństwa, i dosyć mocno przemawiała w samym środku świątyń, w kościołach. Tak? Teoretycy słusznie przypominają, że to nie były homilie liturgiczne, tylko takie mowy duchowe. Niemniej były to rzeczy przejmujące dla współczesnych, a dla następnych pokoleń, które sobie wróciły do tych wystąpień, no, niektórzy odczytywali w tym taką zapowiedź wielkiego kryzysu nowożytności, reformacji, no to są tereny Niemiec, tam ten głos leciał mocniej. Z drugiej strony, no ona jest w świecie wypraw krzyżowych, chociaż jakby daleko, tak, gdzieś tam na boku, ona jest w korespondencji ze świętym Bernardem z Clairvaux, zresztą zawdzięcza jemu to, że on jakby upewnił ją, żeby dalej pisała, żeby mówiła o tych wszystkich rzeczach. Ten niekoronowany król Europy, Bernard z Clairvaux, jest mistrzem, kaznodzieją drugiej wyprawy krzyżowej. Życie Hildegardy jest trochę w tych ramach wielkiego takiego poruszenia duchowego, duchowo-militarnego tamtego czasu, bo ona się rodzi w czasie mniej więcej, gdy mamy pierwszą wyprawę krzyżową, a umrze mniej więcej w tym czasie, gdy Europa będzie zmierzała do trzeciej wyprawy, tak? Natomiast taki szczyt jej życia to jest czas drugiej wyprawy krzyżowej. Wspominam o tym, chociaż ciekawe, bo zupełnie można jej twórczość czytać bez tego kontekstu. Niemniej przypominam o tym, bo ta walka militarna, taka, którą chrześcijaństwo europejskie widziały jako wielki również duchowy wysiłek, niewątpliwie przetworzyła także duchowo całą warstwę chrześcijańskich Europejczyków, rycerską warstwę chrześcijańskich Europejczyków, no to gdzieś tutaj walka duchowa, tak, o tej Hildegarda pisze, towarzyszy. To jest taki kontekst historyczny tego bardzo, jakby się wydawało, wyjętego z historii tekstu. Ale Michał Gołębiowski mówił o tym zestawieniu makrokosmos, mikrokosmos, który wydaje mi się szalenie ważne dla w ogóle zrozumienia Hildegardy i właśnie trochę uniknięcia tego wyobrażenia o dualizmie, tak? Bo to bardzo łatwo, jak widzimy dusza, ciało, to zaraz wszyscy się krzywią, złoszczą i mówią, haha, tak, to wtedy właśnie mieli te kłopoty z odróżnianiem duszy i ciała. Chyba, że dobrze, że sobie tutaj to przypomnieliśmy, że tak jak i u świętego Pawła, tak potem w tej tradycji chrześcijańskiej bardziej chodzi o pewne nazwanie pewnych wektorów, tak? Dusza, ciało, to co zmierza do Boga, to co zmierza do świata, prawda? Takie nazwa tendencji.
No w rzeczywistości ten dualizm, on jest dziedzictwem, no można powiedzieć paradoksalnie XVII wieku, prawda? Kartezjanizmu. W średniowieczu takie kategorie myślenia po prostu nie funkcjonowały. Jeżeli chodzi o duszę i ciało, brano pod uwagę ten słynny fragment z listów świętego Pawła, bodajże do Rzymian, że dusza czy duch ciągnie do czegoś innego niż ciało, ale tutaj jak gdyby nie chodzi o odrzucenie samego ciała jako czegoś, tego wymiaru istnienia człowieka stworzonego przez Boga, ale chodziłoby tutaj raczej o właśnie ponowne ustanowienie tej harmonii, która została zaburzona w ramach tego doczesnego życia.
To mówisz o tym makrokosmosie i mikrokosmosie naturalnym, tak? Struktura człowieka w jakimś sensie odpowiada strukturze całego stworzonego przez Boga i zamierzonego przez Niego wszechświata. Ale w tym tekście, który czytamy, mnie również od początku uderza nałożenie się na to makrokosmosu i mikrokosmosu, byśmy powiedzieli, teologicznego. To znaczy tego, że cała ta duchowość jest nieprawdopodobnie kościelna, w sensie kościoła jako wspólnoty. Jest bardzo średniowieczna i jest bardzo kościelna, bo wbrew naszym takim czasami skojarzeniom, to właśnie te mistyki średniowieczne są bardzo powiązane z tym pojmowaniem kościoła jako pewnego ciała, wewnątrz którego jest się, będąc częścią, odbiera się od niego siły, czasami też zderzamy się ze słabościami, tak, ale że to się dzieje wewnątrz tego wielkiego organizmu. I słowo harmonia, które jest takie ważne pod koniec tej wizji, ale w ogóle dla całego dzieła Hildegardy jest takie ważne, to ono też zjawia się też nie przypadkiem, dlatego że jest w niej to przekonanie, że ta poprawność, szlachetność życia duchowego człowieka polega na pewnym chcianym przez niego, chcianym przez duszę dostrojeniu się do całego tego przepływu łaski, tak, przez nie tylko mnie, nie tylko przez ja, tak, ale przez, można powiedzieć, właśnie przez całe te pokolenia tych zmienianych przez łaskę ludzi, tak, to byśmy dzisiaj nazwali słowem tradycja, co jest tutaj nieobecne, bo ona nie musi posługiwać się takim słowem, ale ona o tym opowiada, ta harmonia, o której mówimy, muzyczne, piękne słowo, nie powinno nam się kojarzyć z jakimś idealnym perfekcjonizmem, tak, abstrakcją. Słowo harmonia czasami tak kojarzy, prawda? Także no, oto takie coś, co gdzieś istnieje abstrakcyjnie. Tylko tu jest raczej harmonia w znaczeniu najróżniejsze dźwięki, tak, życia poszczególnych ludzi, ich dokonania, one jakoś są każdemu potrzebne, jak w ciele, tak, w tej nauce Pawła o konieczności istnienia różnych członków w ciele i ta dusza, która nie jest tu wyróżniana żadnym szczególnym dziełem, odgrywa swoją walkę pośród tych, których życie zostało już uformowane do takiego czy innego losu i takiej czy innej chwały.
Tutaj, jak wspominasz o tym, że ważna jest tutaj ta harmonia i ona nie jest tożsama z perfekcjonizmem, to właściwie też kluczem do zrozumienia tej wrażliwości średniowiecznej ukierunkowanej na obcowanie świętych jest właśnie nieustanne jakby współdziałanie właśnie w ramach łaski. I stąd też tutaj wydaje mi się na samym początku, zanim w ogóle nastąpił ten dialog duszy z ciałem, duszy z cnotami i z szatanem, właśnie dlatego mamy kilka pieśni na temat świętych, którzy właściwie tutaj jak gdyby pokazują już taki w różnych też odcieniach, w różnych barwach ten ostateczny cel, do którego ta dusza jest powołana. Jak gdyby ma, już nawet nie chodzi o to też, że są jakimiś wzorcowymi przykładami, bo tutaj właśnie znowu wracamy do takiego już pośredniowiecznego, bardziej już związanego z reformacją ujmowania tego typu spraw, ale raczej tutaj chodzi o to, żeby się włączyć w to życie, które dzięki łasce właśnie cyrkulowało już w tych świętych.
Bo tej duszy nie widzimy jako tej, która już wiemy o niej, że gdy wyrwie się ze swoich uwikłań, to na przykład zostanie wybitny kaznodzieją, albo z kolei jest na drodze jakiegoś męczennika, prawda? Nie, tu jest dzieje duszy są jakby wyjęte obok tych bardzo konkretnych już spełnionych losów ludzkich, to tutaj ta walka jest jakby w takim bardzo szerokim powołaniu, prawda? Sytuacji bardzo szerokiej człowieka. Chociaż ona potem będzie zawsze konkretnym losem takiego czy innego świętego albo grzesznika, albo i świętego, i grzesznika.
No i takie mam wrażenie, że wam się tak bardzo łatwo o tym mówi, ale zastanawiam się, co ma z tym zrobić ta narcystyczna osobowość naszych czasów. Wiecie, mówicie tutaj o dostrajaniu się, o tradycji, o wspólnocie, o innym, a tymczasem narcyz mówi przede wszystkim ja, prawda? I narcyz, kiedy się pochyla nad jeziorem czy nad stawem, to po to, żeby zobaczyć tam własne oblicze. I mi przychodzi do głowy to kapitalne stwierdzenie świętego Augustyna, że nie poznaje się inaczej jak przez przyjaźń. Niektórzy historycy czy filozofowie historii interpretują to w takich kategoriach, jak możemy mieć dostęp do przeszłych pokoleń, prawda? To znaczy, że musimy się do nich odpowiednio odnosić, że to nie może być taka pozycja sędziego, taka oceniająca, rozliczająca i tak dalej. Okej, to jest jedna interpretacja. Ale tutaj myślę, że możemy też, że właściwie ta wizja świętej Hildegardy rzuca też wyzwanie takiej koncepcji czasu, prawda? Jako czegoś takiego linearnego. To znaczy, ta wspólnota jest wciąż obecna, ci męczennicy, prawda? Te dziewice, ci kapłani, oni wciąż jakby żyją, oni wciąż są sprawczy i w tym sensie możemy też poznać, i tu już mam na myśli nie poznanie historyczne, tylko poznanie przez duże P, w akcie przyjaźni, prawda? No z kim ta przyjaźń? No z tymi naszymi, powiedzmy, krewnymi, duchowymi i powinowatymi. Więc jest to pocieszające, bo można tutaj ocalić ten pierwiastek ja, prawda? Ja poznaję, więc może jakaś cząstka tego narcyza może jakoś przetrwać i może znaleźć nawet jakieś zadowolenie tutaj.
To jest też bardzo, bardzo ciekawe, bo tutaj ta harmonia, ona zakłada przede wszystkim to otwarcie. Nie ma harmonii, nie ma tego współdziałania, nie ma przyjęcia łaski bez tego takiego fundamentalnego otwarcia się. Nie ma tego poza wyjściem ze swojego ja ku innemu. I tutaj też przypomniał mi się ten fragment też z samego początku, kiedy cnoty mówią o sobie, że my oddzielamy zło od dobra. To troszkę przypomina jak gdyby właśnie znowu ten obraz i podobieństwo Boże, który, jak mówi Księga Rodzaju, oddzielił światło od ciemności. Tylko też ta osobowość narcystyczna, i tutaj jest właśnie to pytanie, czy jest w stanie właśnie tego typu wybory złożyć na karb właśnie cnoty, która płynie z objawienia. Czy jest odpowiedzią, czy jakimś ukierunkowaniem na te treści objawione, czy też właśnie nie jest to zamknięcie na osobisty wybór.
Może istnieć taka pokusa narcystyczna, żeby wiedzieć, wiecie, więc w tym sensie można być z przyczyn jakby takich, powiedziałabym, poznawczych ze względu na popęd epistemologiczny, można być zwabionym do takiego poznawania i potem już być przez nie porwanym i uformowanym zupełnie inaczej. Natomiast to jednak jest element pokory jakiś taki uprzedzający, no bo żeby zacząć poznawać, to muszę przyznać, że jeszcze nie znam, więc tutaj widzę pewnego rodzaju trudność, no ale miejmy nadzieję, że ona nie jest nieprzekraczalna. Natomiast wiecie, jeszcze zależy mi, żeby zwrócić uwagę, bo myślę, że już zmierzamy pewnie do końca i miałabym taki niedosyt, gdybyśmy o tym nie powiedzieli dwóch słów, bo moją uwagę zwrócił w taki fragment, w którym ja zawspółczułam naszym cnotom, bo pokora mówi, przyjdźcie do mnie wszystkie cnoty, a nakarmię was. Prawda? Znaczy, że te nasze cnoty, one są tutaj sportretowane jako troszeczkę zewnętrzne w stosunku do nas, jako nasze pomocnice, które mogą ulec zmęczeniu. To znaczy, że my męczymy nasze cnoty, nasze towarzystwo jest po prostu męczące. Jeżeli jest męczące dla cnót, to o ileż bardziej męczące powinno być dla nas samych. I tutaj znów wracamy do wymiaru pokory, prawda? A my, nasza dusza jest tutaj nazwana utraconą drachmą, czyli przyjdźcie do mnie wszystkie cnoty, a nakarmię was, ale po co was nakarmię? Nakarmię was dla odnalezienia utraconej drachmy.
Tak jak powiedziała Justyna, zmierzamy do końca naszej rozmowy, ale pozwólcie, że jeszcze zwrócę uwagę na to, co się zjawia w ostatniej części tej wizji, gdy nagle przemawia głos, który staje się tak naprawdę jednym wielkim, alegorycznym wykładem trzech psalmów wychwalających, tych psalmów, które od wieki wieków, można powiedzieć, że już od czasów Starego Testamentu stanowią taki najbardziej radosny, entuzjastyczny fragment modlitwy porannej Kościoła. Można powiedzieć, że chyba jeszcze w modlitwach w świątyni jerozolimskiej to rozbrzmiewało rano, a potem chrześcijanie pozostawili to ze sobą zawsze na poranek. Te psalmy wychwalajcie, trzy psalmy, 148, 149, 150. Takie bardzo muzyczne są te psalmy, bo właśnie pojawia się w nich wiele osób, które się cieszą, wychwalają, pojawiają się korowody, pojawiają się różne instrumenty muzyczne. I Hildegarda z upodobaniem w tym swoim objawieniu przechodzi przez wszystkie te szczegóły i nadaje im taki dodatkowy, tak, fabularny wymiar. Mówi, kto to jest, kim są te korowody, poszczególne fletnie, dlaczego różne inne instrumenty, które bębny, prawda, kto to jest, prawda, z takim zapałem kogoś, kto widzi. Tak. To też staje się zrozumiałe dla nas, gdy pomyślimy o mniszce, która rzeczywiście każdego poranka z innymi śpiewa te psalmy. To jest pieśń, która otwiera ich dzień. Modlitwa, która towarzyszy wschodowi słońca. W wielkiej modlitwie na początek dnia. Ta wizja jest tak naprawdę bardzo liturgiczna. W wielu miejscach to się okazuje. Całego tego utworu z Civia jest widoczne bardzo. Taki moment, jakby to powiedzieć, nie właśnie oddania się swojemu własnemu duchowemu porywowi, tylko raczej właśnie przyjęcia do siebie całego bogactwa tych treści, które przychodzą z tych niezmiennych słów tej modlitwy wypowiadanej czy śpiewanej. Pamiętacie może, że najbardziej dramatycznym i trudnym kościelnie fragmentem życia Hildegardy był moment, gdy mniszki weszły w spór z lokalnym biskupstwem, tak? I wtedy biskup zezłoszczony na nich uderzył je w samo serce. Gdzie jest serce klasztoru? Zakazał im śpiewania oficjów. Z tego czasu pochodzi to słynne, później wielokrotnie cytowane wyrażenie Hildegardy, że człowiek został stworzony do tego, żeby mówić i śpiewać, i milczenie, w sensie całkowite uniemożliwienie człowiekowi tego jest nieludzkie, To naturalne, że człowiek niekoniecznie swoim własnym wyciem, ale tym, co przychodzi do niego z zewnątrz i go formuje, może śpiewać, tak jak święty Augustyn mówił, z naturalną czynnością człowieka kochającego. Śpiew. Otworzyliśmy furtkę do takiego ogrodu rozmów o cnotach i niecnotach. Będziemy do tego wracali w naszym konwersatorium. Dziękuję moim współkonwersa, właśnie jak to nazwać? Interlokutorom. Justynie Melonowskiej.
Dziękuję.
I Michałowi Gołębiowskiemu.
Dziękuję.
Państwu wspólnie dziękujemy za uwagę i zapraszamy na przyszłość. Do usłyszenia. Paweł Milczarek.